Poranny gość Radia Rodzina.
Dziś wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. Dzieciaki czekają na prezenty, a słuchacze na rozmowę telefoniczną z naszym gościem. A jest nim dziś także Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, dzień dobry.
Wszystkiego najlepszego z okazji imienin, panie Mikołaju.
Dziękuję bardzo za pamięć. Przyjemnie, miło, ale to dzisiaj ja z prezentami jeżdżę, także tak to się składa, że rzecznikiem od dzieci jest Mikołaj. Myślę, że dobry zbieg okoliczności.
A dzieciom zrobił pan prezenty? Swoim oczywiście, synom.
Gdzieś tam już coś znaleźli koło łóżek, także miłe zaskoczenie, ale ja też znalazłem, także o dziwo jest gdzieś widocznie ktoś jeszcze, może to ten prawdziwy Mikołaj Święty z Miry cały czas do dzieci przyjeżdża.
A może się pan pochwalić, co pan otrzymał? Co pan znalazł pod tym łóżkiem?
A dostałem Mikołajka z Lego i jeszcze jakieś akcesoria, które dopiero chłopaki mi powiedzieli, do czego służą, jakieś lokalizatory do telefonu. Cuda nie widzę, także nawet nie wiedziałem, co dostałem.
Z Mikołaja się nie wyrasta. Czy jako dziecko bywał pan grzeczny i dostawał tylko prezenty, czy zdarzałaś na przykład rózga?
Oj, pewnie też były rózgi, bo tak to jest, że...
Ale nie chce pan pamiętać, prawda?
Gdzieś tam pewnie zostało w podświadomości, ale trzeba zawsze pilnować siebie po to, żeby mieć tą perspektywę dostania prezentów. Ale w tym roku chyba było wszystko w porządku, bo faktycznie już od świętego Mikołaja jakieś drobne upominki się dostaje.
A kiedy pan przestał wierzyć w świętego Mikołaja? Pamięta pan taki moment?
Ja cały czas wierzę. I to jest moim zdaniem dobre, że gdzieś w środku ciągle czuję, że Mikołaj jest. A szczególnie, że jest moim patronem, więc tutaj ta zbieżność jest oczywista i dla mnie Mikołaj Święty jest, tylko w różnej formie w naszym życiu się przejawia.
Pytam o to, bo niektórzy utracili wiarę w Mikołaja, w pana, czy chociażby w Urząd Rzecznika Praw Dziecka. Pana następczyni Monika Horna-Cieślak, kandydatka KO Lewicy PSL-u i Polski 2050, nie wierzy już w ten urząd i twierdzi, że odszedł od swojej misji, a także od swojej istoty. Jak to jest dziś?
Urząd, funkcja świętego Mikołaja, w zasadzie Rzecznika Praw Dziecka teraz, w ostatnich latach trafiła na coś, co się nie zdarzało przez ostatnie dekady, a w zasadzie bardzo długi czas. Był czas wojny, teraz on ciągle trwa. Był czas pandemii, absolutnie coś niespotykanego. Pojawiły się zagadnienia w ochronie dzieci, o których nawet 4-5 lat temu nie rozmyślaliśmy.
Co pan ma na myśli?
No chociażby pandemia, odseparowanie dzieci od wszystkich, zupełnie rozsypane relacje społeczne. Teraz wojna, kiedy zaopiekowaliśmy się naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, a jednocześnie zrobiłem w czasie tej kadencji pierwsze, bo nikt nie robił takich badań od ponad 20 lat, badanie jakości życia dzieci w Polsce i z tego badania wynika, bo nam dzieci i młodzież powiedzieli, że ich relacje rodzinne cały czas to jest podstawa, cały czas to są najważniejsze relacje. Szkoła budzi zaufanie, nauczyciele są ważni dla naszych uczniów i myślę, że to jest taki duży depozyt, który zostawiam, a z racji pełnionej funkcji, która jest, tak jak mówię, pewnego rodzaju autorską formą dbania o interesy dzieci, to tutaj o tym, w jaki sposób należy ją pełnić, to porozmawiam sobie z nowymi ludźmi, którzy przychodzą za 5 lat. To będzie, myślę, taki dobry moment, żebyśmy o tym podyskutowali.
Powiedział pan o raporcie z badania Rzecznika Praw Dziecka na temat ogólnopolskiego badania jakości życia. No i wynika z nich między innymi, że powrót do szkoły nie wpłynął na poprawę stanu psychicznego polskich uczniów. Jaka jest dziś kondycja, zdaniem pana, polskich dzieciaków?
Takie obniżenie nastroju i samopoczucia psychicznego nastąpiło faktycznie w ciągu pierwszych 2 lat pandemii. Teraz jesteśmy na etapie odbudowywania tych relacji, bo przecież do 2020 roku, do rozpoczęcia pandemii, odseparowania, nasze dzieci były w zasadzie dziećmi w ogólności, można powiedzieć, dobrobytu. Niczego im nie brakowało, świadczenia socjalne, dostęp do edukacji, do zdrowia. Co do zasady, co do tej największej grupy był coraz lepszy. Co więcej, dzieci miały również dostęp do wszystkiego, a już szczególnie do kontaktów między sobą. z dostępem do internetu i wszystkich nowinek technicznych, a potem nagle okazało się, że my od siebie odseparowaliśmy dla dobra większego, jakim było życie i zdrowie wielu z nas i musieliśmy się z tym zmierzyć. Dla nas dorosłych to było bardzo trudne. Przecież pamiętajmy, że to był czas, kiedy nawet my dorośli zmagaliśmy się z problemami. Już najmniejszym problemem, mówię, jest połączenie zdalne czy konferencja zdalna. Po prostu nie było relacji społecznych i teraz myślę, że zaczynamy to odbudowywać. Powrót dzieci do szkół, tak jak prowadziliśmy to badanie w okresie pierwszego roku pandemii, teraz po pandemii, odbywa się w takiej sytuacji, że odbudowujemy te relacje i dla dzieci i młodzieży bardzo potrzebna jest obecność przede wszystkim rodziców, przede wszystkim nauczycieli i pedagogów, a w kolejnych etapach również specjalistycznej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej w tych przypadkach, w których nie udało się na pierwszych etapach pomóc. To jest wielkie zadanie nas wszystkich, nie tylko Rzecznika Praw Dziecka, bo w zasadzie takim moim życzeniem dla dzieci w ten dzień Mikołaja to jest nie tylko to, żeby były uśmiechnięte, to przede wszystkim, bo to jest taki wyznacznik samopoczucia dzieci i młodzieży, ale żeby miały wokół siebie mądrych dorosłych, którzy potrafią dostrzegać problemy, którzy potrafią dostrzegać troski dzieci, bo zrobiliśmy w ramach tego badania również taką kontrę, czyli zapytaliśmy rodziców dzieci na te same tematy. Mhm. I okazało się, że faktycznie my rodzice w wielu przypadkach mamy inne oczekiwania od swoich dzieci, niż dzieci mają oczekiwania od obecnego świata. I tutaj powinno być zbliżenie, powinno nastąpić przybliżenie.
Pytanie, jak to zrobić, panie rzeczniku? Bo dzisiaj żyjemy w takiej pogoni, ferworze, napędzie życia, że trudno pogodzić niektóre czynniki, a także życie prywatne, rodzinne, zawodowym.
Oczywiście, że tak. I tutaj kwestia relacji, dostępu do autorytetów, bo podstawą powinien być autorytet rodzica, kogoś bliskiego, nauczyciela, pedagoga, czyli tych, którzy są najbliżej dziecka.
No tak, ale okazuje się, panie rzeczniku, co piąty badany uczeń okazuje się, że czuje niedosyt pod względem czasu poświęconego im przez rodziców. 19%. To jest spory odsetek tych młodych ludzi, którzy tak twierdzą.
To jest bardzo duży odsetek. On się kształtuje różnie. Zachęcam do spojrzenia w badania, które są dostępne na naszej stronie, ale też w dziennik codzienności każdego dziecka, młodego człowieka. I może nawet nie tyle brak czasu, bo to jest zbyt ogólne, co brak uwagi. Ja zwracam tutaj wszystkich Państwa uwagę, że my nie poświęcamy uwagi, bo przecież w czasie pandemii siedzieliśmy często w jednym pokoju, w jednym mieszkaniu, w jednym domu przez cały dzień z naszymi dziećmi, a jednocześnie niekoniecznie poświęcaliśmy im uwagę. Każdy zajmował się swoim telefonem, iPadem, pracą. Mimo, że byliśmy 2 metry od swojego dziecka, nie zwracaliśmy na to uwagi. Więc teraz, skoro mamy tego świadomość, bo potwierdza to badanie, potwierdzają to nam młodzi ludzie, to my musimy na to zwracać uwagę i na to tutaj jest też taki postulat, ktoś zapytałby, no to jak zmienić prawo, jak zmienić przepisy? Otóż to są rzeczy, co do których nie możemy narzucić czegoś prawem. Poświęcaj tyle i tyle czasu i uwagi rodzicom.
No to wynika z własnej wrażliwości rodzica, wydaje się, ale także z tych wzorców, które zaczerpnęliśmy sami.
Oczywiście, że tak. Tutaj absolutnie trzeba się zgodzić, bo to są wzorce od rodziców. I proszę spojrzeć na wyniki naszych badań i to znajduje odzwierciedlenie w tych wynikach, że młodsze dzieci, którym rodzice poświęcają więcej uwagi, potwierdzają nam, że faktycznie te relacje są lepsze. A nastolatkowie, tak gdzieś od 13-14 roku życia, coraz bardziej zaczynają szukać, co jest naturalne w tym wieku młodego człowieka, żeby zacząć szukać, rozwijać się i wtedy potrzebują jeszcze więcej naszej uwagi dorosłych, bo same zajęcia dodatkowe, milion dodatkowych zajęć, angielski, niemiecki, judo, balety, szkoły muzyczne i tak dalej, nie zastąpią uwagi rodziców i tego, żebyśmy poświęcali z wrażliwością czas naszym dzieciom. To jest jedno z takich moich podstawowych życzeń dla dzieci, żeby mieli wokół siebie mądrych i roztropnych dorosłych.
No coraz częściej pojawia się także kwestia, by wycofać takie dla nas akurat jako katolickiego medium także przedmioty czy religia ze szkół, czy zastąpić etyką. I tutaj dylematy pojawiają się, gdzie dzieci bardzo często potrzebują takiego wektora moralnego w swoim życiu.
przecież jest tak, że to są przedmioty zamienne i dobrowolne. Nie ma obowiązku uczęszczania na religię, a wartości etyczne przede wszystkim powinny być wynoszone z domu, a uzupełniane w szkole. Na tym polegają zasady prawne, konstytucyjne w Polsce, że wychowanie w pierwszej kolejności należy dla nas, rodziców, i to jest nasza odpowiedzialność również, a edukacja, czyli kształcenie, czyli matematyka, fizyka, te przedmioty, z których ja też nigdy nie byłem dobry i nigdy bym nie ośmielał się uczyć moich dzieci, należy do szkoły. I tutaj te siły, te odpowiedzialności rodziców i szkoły powinny się równoważyć i wspólnie, wzajemnie zmierzać do przekazywania wartości. A jedną z wartości, miejsc, w którym są wartości, jest między innymi Kościół czy związki wyznaniowe, bo przecież w różnych miejscach w Polsce mamy też zajęcia z udziałem różnych innych wyznań religijnych. I to jest przejaw troski rodziców o to, żeby ktoś profesjonalnie te prawdy wiary, te prawdy wartości przekazywał również dzieciom. Myślę, że tym powinniśmy być spokojni, bo to jest nasze prawo. Jeżeli my, rodzice, będziemy o to zabiegali, to nikt tego prawa naszych dzieci nie pozbawi.
Jednym z zarzutów większości sejmowych było to, że Urząd Rzecznika Praw Dziecka jest obecnie bardzo upolityczniony i nasączony światopoglądem. Jak pan odniesie się, panie rzeczniku, do tego? Czy ten urząd powinien być całkowicie taki, powiedzmy, neutralny?
Rzecznik z jednej strony jest neutralny. Ja pragnę przypomnieć, że ja byłem wybierany nie przez tę kadencję, która się skończyła kilka tygodni temu, tylko jeszcze przez poprzednią kadencję. I głosowali na mnie również parlamentarzyści w Sejmie i w Senacie poprzedniej opozycji. Więc to był taki dość demokratyczny wybór mojej osoby. Co więcej, trzeba tutaj wskazuje na to, że rzecznik nie może ulegać pewnym modom. Ja byłem atakowany i jestem za to, że stoję na straży podstawowych prawd i norm, które od zawsze były takie same i niezmienne. Jeżeli to jest dla kogoś podstawowym zarzutem, no to trudno. Natomiast właśnie od tego jest rzecznik, żeby nie poklaskiem występować tam, gdzie ktoś o różnych pseudokolorach tęczy mówi, tylko tam, gdzie są podstawowe wartości, które są niezmienne. I tak rozumiem tą misję. Co więcej, często stałem na straży tylko i wyłącznie prawa obowiązującego w Polsce, konstytucji, konwencji o prawach dziecka, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, o której bardzo wielu zapomina, że to jest ustawa, akt prawny w Polsce, który chroni życie dziecka od poczęcia. I nie można postąpić inaczej. W przepisie, który o tym stanowi, nie ma gwiazdki, nie ma przypisu, nie ma czegoś na marginesie, że chyba, że dziecko jest chore, to można zabić albo coś takiego. Po prostu chronić życie od poczęcia. I to jest w przepisie polskiej ustawy, więc tutaj wszelkie głosy, które za to krytykują, no, albo są związane z nieznajomością prawa, albo z chęcią pominięcia tego prawa.
Został przeforsowany projekt in vitro, przywrócony. Pytanie tutaj, które pojawia się także w kierunku do pana rzecznika, czy dzieci powinny dowiedzieć się w przyszłości, kto jest ich rodzicem? Te dylematy powinno się również rozwiązać w przyszłości, panie rzeczniku? Prawnie?
To nie tylko w przyszłości, to musi być zagwarantowane już teraz, ponieważ od 1959 roku, od deklaracji praw dziecka, poprzez Konwencję o prawach dziecka, Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, wszędzie jest zapisane, że prawem dziecka jest znanie swoich rodziców. Więc tutaj te kwestie już są rozstrzygnięte.
Ale wiemy, że tak nie jest w praktyce, zarówno przy in vitro w różnych krajach, czy chociażby przy adopcji.
W wielu krajach są bardzo różne rozwiązania, które naruszają te przepisy i to się dzieje w krajach zachodnich, a chociażby w Holandii jest dopuszczalna eutanazja dzieci. Nie przypominam sobie, żeby była dopuszczalna gdzieś kara śmierci za przestępstwa. Jednocześnie jest dopuszczalna eutanazja dzieci i nikt, żaden z rzeczników głosu nie podnosił w tamtych krajach, że nie wolno zabijać dziecka chorego. A przecież to jest oczywista oczywistość. Tak samo jak ostatnio w Wielkiej Brytanii dochodziło do odłączania od aparatury dziecka chorego, mimo że były instytucje, które chciały pomóc takiemu dziecku. To są ewidentne, wprost naruszenia prawa, które istnieje, prawa naturalnego, które wiele pokoleń wojowało po to, żeby te prawa naturalne były obecne wśród nas i my w tym pędzie życia, tu wrócę do początku naszej rozmowy, w tym rozwoju cywilizacyjnym, w tym, żeby nam wszystkim żyło się lepiej, żeby nie było wokół nas widać czegoś, co nam nie odpowiada, to tak się zapędziliśmy, że słabszych od nas, od zdrowych, chcemy eliminować, a dotyczy to tych, którzy nie mają głosu, czyli najczęściej dzieci. To jest tragedia naszych czasów i pewnie znowu dzisiaj po naszej rozmowie, panie redaktor, będą głosy, że rzecznik Pawlak nie nadaje się, bo broni, bo takie głosy podnosi. A proszę spojrzeć przepisy prawa, a nawet gdyby ktoś nie chciał tego czytać, to myślę, że takim prawem naturalnym każdego z nas jest to, żeby nie robić drugiemu, co nam jest niemiłe, czyli nie krzywdzić. I to jest podstawowe prawo, którym się kieruję.
Panie rzeczniku, zmartwiłam się, jeśli chodzi o tegoroczne badania, bo okazuje się, że tylko 6 na 10 polskich uczniów uznaje swoje życie za pełne radości. No i wzrasta liczba samobójstw w Polsce. Naprawdę te dane, te wskaźniki są zatrważające, powiedziałabym. Jak temu zaradzić dziś?
To są dane, które się pojawiają już od pewnego czasu, a już szczególnie od pandemii, kiedy właśnie zostały zachwiane.
Ale w tym roku to jest naprawdę gigantyczna liczba.
Tak, ja już na początku roku podnosiłem alarm, między innymi w styczniu, gdy dobiegało końca pierwsze półrocze roku szkolnego, kiedy dzieci wróciły do szkoły, były naprawdę zagubione i tylko do połowy lutego, czyli przez pierwszych 6 tygodni, mieliśmy bardzo wiele prób samobójczych na dziecięcym telefonie zaufania. I wtedy apelowałem o to, żeby właśnie zwracać uwagę na dzieciaki, szczególnie w okresie ferii, tam gdzie one zostają same, tam gdzie nie czują wsparcia. I myślę, że jednym z takich działań, które też w tej kadencji udało się bardzo dobrze rozwinąć, to jest taka poradnia pierwszego kontaktu, czyli dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 i 312. Telefon, który przez całą dobę pomaga dzieciakom się wygadać, pomaga w wielu sprawach, od być może drobnych jakiejś utraconej miłości przez depresję, spadki nastroju, problemy w szkole, aż po właśnie próby samobójcze. W ubiegłym roku niemal 150, w tym roku chyba tego już mamy więcej, ale powiem, jaka jest skala. W ubiegłym roku, 2022, mieliśmy na telefonie zaufania 60 tysięcy połączeń, łącznie z czatem internetowym. Takie nowe narzędzie, pierwsze w Polsce. To jest 1000 telefonów dziennie, to jest 100, 120, czasem 150 telefonów dziennie, a 1000 tygodniowo. To jest z jednej strony, mnie traktuję to jako sukces, bo udaje się ratować dzieci, bo jest takie miejsce, gdzie możemy to robić z moimi współpracownikami, ale z drugiej strony to jest porażka nas dorosłych, że te 60 tysięcy dzieci nie miało się do kogo odezwać blisko nich, że korzystały z kogoś anonimowego. Bardzo dobrze, że korzystały w tej trudnej sytuacji, bo ocalaliśmy naprawdę wiele żyć dzieci. Później wkraczaliśmy jako biuro, jako rzecznik, wkraczałem w sytuację rodzinną, w sytuację szkolną, bo to tam były te problemy, które często były związane z rozpadem rodzin, z rozpadem małżeństwa.
Panie rzeczniku, 9 dni pozostało do zakończenia pana kadencji. Który temat teraz pan domyka?
Nieustannie jeszcze będą dwa publikowane aspekty badania jakości życia dzieci w Polsce i to jest jeden z elementów, który przedstawię pani rzecznik, gdy przyjdzie w przyszłym tygodniu do biura i przejmie obowiązki. No i jeszcze są pewne sprawy międzynarodowe. Myślę, że jutro już też będę mógł o nich powiedzieć. Na pewno promocja dziecięcego telefonu zaufania to jest coś, co powinno nieustannie łączyć i być kontynuowane. Co do pozostałych kwestii, w zależności od wyników badań i potrzeb młodzieży, na pewno kolejni rzecznicy będą je realizowali. I tego naprawdę bardzo serdecznie życzę.
A my życzymy pięknych Mikołajek. Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Serdecznie.
Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
Poranny gość Radia Rodzina.